Dzień dobry, witamy Was w kolejnym podcaście Bieganie.pl. Run Your Way. Naszym partnerem jest e-obuwie New Balance Run Club. Rozmawiają Asia Jóźwik
i Adam Krzczot.
A naszym gościem jest trener Maciek Wojtkowski, trener New Balance Run Club, ale również trener chociażby Krystyny Cimanowskiej, z którą miałam okazję ostatnio również porozmawiać w podcaście i dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy.
Tak było.
Witaj Maćku.
Witam serdecznie.
Ale trenujesz też ciekawego zawodnika, Krzysztof Kilian, zawodnik, który był naszym gościem i oglądajcie wszystkie odcinki w trakcie live'u w Budapeszcie i no, to jest też obiecujący młody zawodnik, który rozwija się pod Twoim okiem.
Zgadza się.
Bieganie.pl. Słuchaj w rytmie biegania.
Partnerem cyklu w rytmie biegania jest e-obuwie.
Jak kończy się sezon lekkoatletyczny, to trener musi odpocząć od zawodnika?
Tak. Okazuje się, że tak. I może się wydawać, że to może być różnie, że to zależy od relacji i tak dalej, ale mam wrażenie i w tym roku to najbardziej odczułem, że to jest potrzebne, że ta przerwa, w której masz trochę takiego czasu, żeby w ogóle o tym nie myśleć, żeby nawet nie widzieć się, nie rozmawiać ze sobą i tak dalej, że to daje taki fajny reset i daje też większe możliwości, później większą kreatywność, większe pokłady energii w kontekście kolejnego sezonu. I uważam, że to jest super ważne i szczególnie to zauważyłem właśnie po tym sezonie, który był dosyć intensywny, długi i męczący dla wszystkich. I faktycznie teraz widzę, że ta kreatywność wraca, że się chce bardziej i to ma, no myślę, że to będzie miało duże znaczenie później.
Sporo imprez, bo to nie tylko Mistrzostwa Świata, ale jeszcze U23 i ten cały młyn, no trwało naprawdę długo.
Uniwersjada. Tak. Dużo się działo, trudny sezon, ale też dobre przygotowanie chyba do przyszłego sezonu, który też będzie na pewno wymagający.
Czyli teraz w ogóle nie widzisz swoich zawodników? Oni są na wakacjach?
Może nie teraz, natomiast był taki moment, w którym faktycznie tego kontaktu prawie że nie było. Co prawda, u mnie jest ten problem, że ja mam zawodników, mam już tam też większą grupę, 80 osób i wiadomo, że każdy kończy sezon w trochę innym momencie. Wiadomo, że nie cała grupa była na Mistrzostwach Świata, był tylko Krzysiek i Krystyna, więc oni później skończyli sezon, inni wcześniej i mogłoby to się zazębiać. Natomiast świadomie sobie wprowadziłem też trochę takiego luzu, powiedziałem, dobra, słuchajcie, na razie trenujcie nawet po swojemu. Części zawodników powiedziałem, trenujcie po swojemu, róbcie tak, jak uważacie na razie, tak żeby i oni mieli trochę, nie wiem, takiego czasu dla siebie i ja żebym miał.
A masz takie zaufanie do tych zawodników? Bo tak naprawdę mówiąc im, róbcie sobie teraz co chcecie, to dobra, tęsknię w sumie za treningiem tempowym, to idę zrobić.
Proszę bardzo.
Nie, ja mam,
wiesz co, ogólnie staram się budować tą naszą taką relację trener-zawodnik na pewnym zaufaniu. To znaczy ja nikogo nie motywuję do tego, żeby trenował, nikogo nie zmuszam, żeby przychodził na treningi, nikogo nie pilnuję, czy chodzi na imprezy, czy nie chodzi na imprezy, bo trenuję z ludźmi, którzy są odpowiedzialni, oni wiedzą, czego chcą, oni sami chcą przychodzić na ten trening, sami chcą się rozwijać, bo jeśli tak nie jest, to moim zdaniem to jest bez sensu. No, znaczy dla mnie to jest bez sensu kogoś zmuszać i prowadzać na siłę na trening, żeby przyszedł i robił to, co ja mu mówię. Więc tak samo jest w tym roztrenowaniu i mówię, dobra, macie wolną rękę, możecie robić, co chcecie. Chodzi o to, że macie się zresetować, wypocząć, zregenerować układ nerwowy i tak dalej. I tyle.
A kiedy zakończyłeś swoją karierę zawodową?
Zawodową? Ostatnio ktoś mi to wyliczył. Chyba, że ostatni start miałem 8 lat temu, mniej więcej.
Nie tęsknisz za tym?
Właśnie w tym roku trochę zatęskniłem i za namową parę osób wystartowałem w Mistrzostwach Świata Masters, tak żeby sobie trochę przypomnieć, jak to wygląda. I powiem szczerze, podobało mi się, że jednak gdzieś to trochę zostało w głowie, w nogach i miałem z tego bardzo dużą przyjemność teraz.
To trochę tak, wiesz, te Mistrzostwa Świata Masters, ogólnie Świat Masters jest trochę jak spotkania po latach klasowe.
Tak, 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 tak. To nie siedzę w tym środowisku za bardzo, to znaczy po prostu zrobiłem parę treningów, pojechałem, wystartowałem, przywiozłem medal. Fajnie, super, duża przyjemność, ale też nie jestem w tym środowisku aż tak bardzo, ale faktycznie tak to wygląda.
Właśnie o tym zapomniałam powiedzieć, że Maciek jest przecież byłym płotkarzem, 110 metrów przez płotki. Dokąd ci sięgały te płotki, tak? bo dużo osób w ogóle nie ma świadomości,
do pępka.
Dokąd sięgają płotki, przez które się biega.
No mniej więcej tak, no to jest dosyć wysokie. To się wydaje dla kogoś, kto tego nie robi, się wydaje abstrakcyjne. Natomiast po latach treningu no już takie nie jest, to też gdzieś tam jest, ten ruch jest na tyle automatyczny, że po prostu przychodzisz i to robisz.
Ja mam taką trochę problem ze zdefiniowaniem w pewnym sensie ciebie dzisiaj, bo przeglądając możliwie wszystkie odmęty internetu, jesteś jednocześnie fizjoterapeutą, trenerem zawodowców, trenerem amatorów. No jest ciebie dużo, tak? Jakby w wielu gdzieś tam aspektach. Jak ty byś siebie zdefiniował dzisiaj? Jestem człowiekiem. Marcinik.
Zawodowo jestem trenerem i w tą stronę idę, to znaczy robię pewne rzeczy, które są poboczne i nie wiem, z wykształcenia jestem fizjoterapeutą i lubię czerpać z tego wiedzę i jakieś pomysły, jak najbardziej, ale ta moja działalność taka zawodowa idzie i coraz bardziej się zawęża w kierunku treningu i to szczególnie tego treningu wyczynowego.
Chciałbym zaczerpnąć z twojej wiedzy, z twojego doświadczenia, z tego, jak powinien w ogóle taki trening sprinterski przebiegać, tak? My ustaliliśmy dzisiaj z Markiem Rożejem, czy w rozmowie z Anną Kiełbasińską, że to są etapy, że to jest dość długi proces. Co sezon zaczyna się trochę od zera. Mówiłeś, że twoi zawodnicy mogą robić teraz to, na co mają ochotę w treningu, ale jak taki proces według ciebie przebiega?
To zależy, czy zależy na jak, w jak długiej skali to rozpatrujemy. W każdym razie, jakbym miał ocenić, jak wygląda trening sprintera i na co tam trzeba położyć nacisk, ja bym powiedział, że ogólnie dla każdego sportu mamy jakąś taką bazę, która nam daje potencjał do tego, żeby robić pewne rzeczy. I no tą bazą jest to, że musisz być w stanie pewne wzorce, te podstawowe wzorce mieć w miarę dobre, nie umieć zrobić przysiad, umieć zrobić wykrok, umieć zrobić skipa, przebieżkę i tak dalej. No to jest jakaś taka baza, którą trzeba mieć. Natomiast na tej bazie później można oprzeć taki trening specjalistyczny. No i uważam, że w treningu sprinterskim, na przykład to, co będzie trochę różniło trening sprinterski od treningu długodystansowego, no to będzie właśnie ten dobór tych różnych elementów i procent, ile procentowo musisz zawrzeć tego różnych tych elementów w treningu. I w treningu sprinterskim uważam, że super ważny jest trening siłowy. Chcesz biegać szybko, musisz być silny, to jest oczywiste. Chcesz biegać szybko, musisz być szybki. Czyli to są te dwa główne aspekty, dwie główne cechy, które musisz rozwijać jak najbardziej. Każdą z nich rozwija się w zupełnie inny sposób, znaczy gdzieś tam siłę buduje się, wiadomo, przez długi czas, trzeba po prostu konsekwentnym treningiem budować tą siłę i wzrastać. Z treningiem szybkościowym jest tak, że mamy pewien potencjał w sobie i możemy go rozwijać, ale to nie jest takie, nie jest aż tak liniowe, po prostu trenuję i jestem coraz szybszy. Mamy potencjał, mamy jakiś talent i ten talent można rozwijać, trzeba go cały czas pobudzać, to znaczy nie mogę z tego treningu szybkościowego nigdy zrezygnować, muszę go cały czas robić, bo ta szybkość się nie utrzymuje zbyt długo. Trzeba ją cały czas bodźcować i uczyć się.
To jakie byłyby takie dwa, może trzy ćwiczenia kluczowe dla poprawiania potencjału szybkościowego? Proste dla każdego amatora, który mógłby je wykonać.
No właśnie, to możemy różne rzeczy też kształtować. Możemy kształtować na przykład, nie wiem, szybkość reakcji. No powiedzmy, robić jakieś ćwiczenia, które wykonujemy po prostu na sygnał. Klaśnięcie na jakąkolwiek komendę.
Z miejsca do biegu.
Na przykład, no nawet niech to będą wyskoki w górę. Wykonuję wyskok na sygnał. Próbuję kształtować tą reakcję na jakiś tam bodziec, na przykład na strzał. Trzeba wykonywać ruchy z dużą szybkością, czyli szybkie przebieżki, nie wiem, szybkie skipy, wyskoki, podskoki, tego typu rzeczy, które zmuszają moje mięśnie do maksymalnego, do wydobycia z nich maksymalnego potencjału, maksymalnej szybkości, maksymalnej mocy.
Czyli wystarczyłoby, że z miejsca, nawet mówiąc już tak kolokwialnie, może nie kolokwialnie, ale mówiąc tak już dosadnie, wystarczyłoby, żebym jak najszybciej robił drobny wyskok i podciągał kolana do klatki piersiowej jak najszybciej. To już jest trenowanie do
W pewnym sensie to już jest ćwiczenie, które mi w tym sprincie będzie pomagało, bo ćwiczę szybkie odbicie od ziemi, ćwiczę podniesienie kolana, ćwiczę zdobywanie się nam swojej maksymalną generowanie maksymalnej mocy po to, żeby jak najwyżej wyskoczyć. No i tak naprawdę mam kluczowe elementy, które będą mi potrzebne do sprintu.
A jak się przygotować do takich ćwiczeń? Trzeba zapewne zrobić jakąś odpowiednią rozgrzewkę, żeby te mięśnie były na to przygotowane, na taki szybki skurcz.
Okej, no i tutaj przygotowanie ja bym też rozpatrywał na różne sposoby. No bo rozgrzewka, jasne, muszę być rozgrzany, ale to do każdej czynności w zasadzie jaką wykonuję, może poza truchtem, muszę być rozgrzany w jakimś tam stopniu. Im bardziej wymagająca, im bardziej intensywna, to muszę lepiej i bardziej się przygotować do tego. Natomiast muszę też przygotowywać się ogólnie fizycznie. Ja uważam, że właśnie taką, tak jak powiedzieliśmy, taką bazą do tego rodzaju aktywności, do szybkości jest siła. Silne mięśnie i taka równowaga mięśniowa. Czyli nie, że tylko, nie wiem, robię mnóstwo przysiadów, mam bardzo silny mięsień czworogłowy i to mi wystarczy. Nie, no bo na przykład, żeby wyskoczyć do góry albo przebiec sprint z maksymalną prędkością, muszę mieć silne mięśnie w okolicy stawu skokowego, muszę mieć silne mięśnie czworogłowe, muszę mieć silne mięśnie pośladkowe, miednica, również praca ramion, czyli silne mięśnie naramienne i inne grupy mięśniowe. Czyli potrzebuję w pewnym sensie takiej równowagi mięśniowej i dużej siły, dzięki której będę mógł te intensywne, szybkie ruchy na czymś będę mógł oprzeć.
Jakbyś miał wybrać jedną grupę mięśniową dla każdego biegacza, która powinna być rozwijana siłowo i wzmacniana, ale tak naprawdę jedną. Tylko jedną.
A to się tak da w ogóle?
No, ja tam jakiś pomysł mam.
Wiem, jaki ty masz pomysł, to ja dam inny.
Teraz będzie starcie.
Mówię o grupie, czyli może być kilka jakby w ta sama okolica. Ciężko jest powiedzieć na przykład o łydce, tak? Że na przykład łydka to jest przecież zbiór.
Tak, no i jeżeli ja bym miał dać okolicę ciała, która jest najważniejsza, to ja bym dał okolicę, która jest najczęściej zaniedbana, czyli to jest okolica stawu skokowego. Wiadomo, tam jest dużo mięśni. I nie da się tego tak uogólnić, że to okej, tylko mięśnie trójgłowy, łydki, że to o to chodzi. Ale chyba bym szedł w kierunku stawu skokowego i jego siły, jego potencjału, bo na tym mam wrażenie najczęściej tracimy.
Czyli jak w dobrym aucie, jakby możesz mieć super systemy, ale jak masz kiepskie opony, to nic się nie uratuje na drodze.
Jak masz kiepskie opony, nie wiem, kiepską amortyzację, no to zawsze coś się stanie. Natomiast właśnie ja czasem postrzegam ciało, może nie ciało, kończynę dolną jako taki zbiór amortyzatorów, w których mamy właśnie staw skokowy, kolano, biodro. No i tak naprawdę na każdym z tych poziomów musimy mieć odpowiednią siłę, odpowiednią stabilność, odpowiednią mobilność, w zależności od dyscypliny oczywiście, w różnych proporcjach, bo bez tego po prostu no nie da się, jakby coś się musi rozsypać, coś zawsze będzie mnie ograniczało w rozwoju.
Partnerem odcinka jest obuwie i New Balance, a co za tym idzie obuwie. I teraz to obuwie zmienia się. Kiedyś w tych samych butach się startowało, w biegach ulicznych chociażby, i trenowało. Jakby one były mocno tożsame. Dzisiaj tak daleko się różnią, to już nie tylko drop, że jest troszkę bardziej płasko. To już jest znacznie bardziej skomplikowana maszyneria technologicznie. Teraz trochę jakby bardzo mocno rozumiem to, co mówisz, że okolice stawu skokowego są tymi kluczowymi, ale tak chciałbym mocno uszczegółowić, czy dla ciebie ruch zaczyna się, jakby te wszystkie determinanty, cały łańcuch ruchu jest zależny właśnie od tego kontaktu z podłożem, jakby tutaj pracy stopy, dynamiki i potem cała reszta klocków, czyli kolana, uda, pośladki, biodra, praca ramion układa się według tego wzorca?
Nie. Nie. Jakby jest odwrotnie dokładnie. Ja mówię o stopie, bo uważam to za taki najsłabszy element. Natomiast z drugiej strony cała nasza siła, stabilność, koordynacja, wiele innych rzeczy raczej jest gdzieś w centrum ciała. I okej, okay, jakbym miał powiedzieć, gdzie to się zaczyna, gdzie się ten ruch zaczyna, on raczej musi się zacząć tutaj. Wiadomo, przy sprincie, gdzie jest dla mnie bardzo ważna ta siła i szybkość kontaktu, krótki kontakt z podłożem, duża siła, którą kładę na podłożu, żeby się odbić. Jasne, to mi daje bardzo dużo na tym mogę stracić, natomiast no tu akurat bym musiał przyznać rację, że jakby jeżeli chodzi o kontrolę tego ruchu, kontrolę ruchu jako całości, to wszystko jest gdzieś tutaj.
Okej, okay, czyli gdzieś, no tak, rozpoczęcie ruchu. Ja zawsze mówię, że ruch rozpoczyna się nieważne, co robimy, chociaż jak patrzę na Eriona Knightona, to mam wrażenie, że jego ruch rozpoczyna się gdzieś w innym miejscu. Sprinter swoją drogą.
A czy nie w głowie?
Nie. Ja mam wrażenie, że zaczyna się od ręki zawsze, że praca rąk determinuje potem cały ruch, całe ciało, jak funkcjonuje. Że tutaj właśnie ta oś obrotowa to jedna, a dwa, jak jest wyprowadzona ręka. Ale wracając do meritum. Gdzie najczęściej się pojawiają kontuzje wśród biegaczy? Ogółem chciałbym z Twojego doświadczenia fizjoterapeuty skorzystać. Jeżeli się pojawiają kontuzje, to gdzie jest ten taki punkt zapalny? Jak temu zapobiegać, jak to leczyć?
Kontuzje. No to właśnie tak naprawdę przed chwilą odpowiedzieliśmy na to pytanie, bo wśród biegaczy najwięcej kontuzji właśnie będzie gdzieś w obrębie stawu skokowego, czyli rozcięgno podeszwowe, ścięgno Achillesa, shin splints, czyli tam zapalenie okostnej. Cały ten rejon, to jest jedna rzecz, a drugi rejon to jest właśnie okolica biodro, odcinek lędźwiowy, czyli problemy związane w bieganiu, bym powiedział szczególnie problemy związane z pasmem biodrowo-piszczelowym, czyli to dla tych, którzy tam może się mnie interesują, strukturą, która jest po boku uda, czyli ta okolica plus mięśnie, które zajmują się jakby poruszaniem tą strukturą, pociąganiem za nią może bardziej w ten sposób. Czyli pasmo biodrowo-piszczelowe, stopa, no i wiadomo, plus kręgosłup, ale kręgosłup, no jasne, wszyscy jesteśmy tym w pewnym sensie pokrzywdzeni, bo mamy, dużo siedzimy, mamy jednak tą pozycję złą, więc ten kręgosłup wysiada i tworzy się taki negatywny wzorzec, spięte biodra plus słaby kręgosłup, nie? Słaby odcinek lędźwiowy, spięte biodra i to później się przekłada oczywiście na urazy gdzieś tutaj w tej okolicy, w okolicy bioder.
A to ciekawe, bo faktycznie większość osób, gdzie ma napięte całe pasmo biodrowo-piszczelowe, zgłasza problemy z lędźwiowym.
Tak, i to jest taki standard. No i właśnie dlaczego tak jest? No teraz każdy uraz, albo większość urazów, nie każdy, nie możemy powiedzieć, że każdy, większość urazów, szczególnie urazów przeciążeniowych, pojawia się w tych miejscach, w których nie mamy równowagi mięśniowej. Czyli jeżeli mam jedną grupę mięśniową, która jest słaba, a po przeciwnej stronie mam grupę mięśniową, która jest spięta, silna, no to wiadomo, że ta silna nie będzie uszkodzona, nie będzie przeciążona, tylko ta, która jest osłabiona. No i teraz jakby jak to odnieść do na przykład do bioder, do okolicy bioder? No wiadomo, jeżeli mam bardzo ograniczony zakres ruchu w biodrach, sztywne biodra, w których jakby nie mam pełnego tam spektrum tego zakresu ruchu, to tymi okolicami, które najbardziej będą cierpieć, no to będzie odcinek lędźwiowy, bo jest najbliżej u góry, lub kolano, na przykład kolano biegacza, to co mam najbliżej u dołu, czyli staw, który jest poniżej, który jest najbliżej tej okolicy. No i to jest główna przyczyna tak naprawdę urazów, czyli ten brak równowagi, brak odpowiedniej siły mięśni przekłada się później nam na przeciążenia, na urazy.
A powiedz, jak interpretować sygnały organizmu, że coś się dzieje? Bo czasem boli nas noga po treningu, ale tak naprawdę jest to mięsień, który jest zmęczony. No ale czasem też jest taki kłujący ból w niektórych okolicach ciała i wtedy może to być sygnał, że to może oznaczać już jakiś problem. I jak tutaj znaleźć odpowiedź? Czy to jest coś, nad czym już musimy pracować, czy jednak...
Ja uważam, że przede wszystkim trzeba odczytywać te sygnały. To znaczy, myślę, że w większości to będzie dotyczyło biegaczy amatorów, ale mam wrażenie, że zawodowców czasem też, że trochę bagatelizujemy to, że się pojawia jakiś ból, a każdy ból jest dla nas jakąś informacją. To nie jest jakieś tam zupełnie coś przypadkowego, tylko to jest informacja, którą nam organizm wysyła, że coś się dzieje w danym rejonie. Zdrowy, zupełnie zdrowy obszar ciała nie będzie bolał, nie będzie wysyłał nam tych impulsów bólowych. No więc pierwsza rzecz no to jest w ogóle zwracać na to uwagę. Czyli jeżeli coś mnie boli, to muszę się zastanowić, z jakiego powodu. No i jeżeli mamy tak zwane zakwasy, czyli zrobiłem mocny trening i bolą mnie mięśnie, i to jest symetryczny ból na jakichś dużych obszarach, w różnych miejscach, okej, no to nie jest...
To normalne.
To jest normalne i każdy, kto ma jakiekolwiek doświadczenie, to będzie wiedział, co to jest i z czym się wiąże i wie, że to nie jest sygnał, żeby odpuścić następny trening, tylko to jest sygnał, żeby po prostu iść na ten następny trening i się dalej przyzwyczajać do danego wysiłku. No i to jest pierwsza rzecz. Natomiast jakie sygnały będą ważne, to znaczy ważne, nad którymi powinniśmy się bardziej zastanowić, czy to nie coś się nie zaczyna dziać, no to jest właśnie to na przykład pojawienie się nagłego bólu. Czyli powiedzmy, biegnę i nagle czuję, że coś zakuło, coś strzeliło, coś zabolało nagle, no to jest pierwszy sygnał, który świadczy, coś się mogło wydarzyć w danym miejscu. Wiadomo, przyczyny jakieś tam są, ale no, bezpośrednio coś się zadziało w danym momencie. I to jest pierwsza rzecz, z którą na pewno trzeba jakoś się zająć. Druga rzecz to są właśnie takie objawy urazów przeciążeniowych. To znaczy, że wykonuję jakiś tam intensywny trening przez jakiś tam czas, no i po treningu na przykład czuję ból w jakimś tam miejscu, czy jakieś ciągnięcie, nie wiem, właśnie to pasmo biodrowo-piszczelowe. Odpocznę dzień, dwa, ból znika, idę na następny trening, znowu mi się lekko pojawia. I tak dalej, czyli jakby pewien objaw pojawia nam się wielokrotnie, jest coraz bardziej się nasila, no to jest kolejna rzecz, której nie można zbagatelizować, czyli jeżeli mam ból, który raz się pojawi i zniknie mi w ciągu 2, 3, 4, 5 dni, nigdy się nie będzie się pojawiał za chwilę znowu, okej, no
było trudno. Minęło.
Było minęło, czasem tak jest. Natomiast jeżeli mamy ból, który nie chce mi przejść w ciągu tygodnia, dwóch, albo w ogóle się nasila, to jest sygnał, że coś się dzieje. No nie jest sygnał dla mnie, a dobra, trzeba przebiegać, zabiegać i będzie super, tylko to jest sygnał, że okej, coś muszę zmienić. Coś się dzieje, coś muszę zmienić.
A kiedyś mi trener powiedział, boli cię? Idź potruchtaj. Stanie zaraz.
To nie jeden trener powiedział.
Czasem pomoże, ale często nie pomoże.
A jakie jest takie najskuteczniejsze panaceum na właśnie te dolegliwości? Bo ja mam na to bardzo twarde zdanie, że jest taka jedna jednostka treningowa, która jest w stanie rozwiązać w długim terminie większość problemów.
Panaceum masz na myśli jakby formę treningu, formę działania, która będzie pomagała.
Bo ja wiem, że pójście na masaż jest najczęściej, jeżeli problem jest cyklicznie wracający, to o czym mówisz, to jest... Dzisiaj to pomoże, ale nie rozwiąże problemu.
No właśnie, pójście na masaż no, pomoże mi się zregenerować po treningu, nie wiem, zrobiłem ciężki trening, mięśnie są trochę bolesne, wiadomo. No to idziesz na masaż, rozluźniasz mięśnie, super. Natomiast faktycznie to nie jest to, co ci pomoże. No i teraz ja bym się odniósł chyba do tego, co powiedzieliśmy wcześniej, czyli tej równowagi mięśniowej. Czyli jeżeli pojawia mi się ból w danej okolicy, no to mieliśmy wniosek, że to jest ta słaba okolica zazwyczaj. No to co mam zrobić? No muszę tę okolicę zacząć wzmacniać. Wzmacniać plus dążyć do uzyskania równowagi w danej okolicy. Czyli nie wiem, mam problem z mięśniami kluczowo-goleniowymi z tyłu uda, no to mogę się spodziewać. Pewnie są słabe, pewnie czworogłowy jest za bardzo spięty, gdzieś nie ma równowagi, obciążam w ten sposób za bardzo. W pierwszej kolejności czyli trening siłowy, wzmacnianie, jakby poprawa tego, co kuleje, poprawa tego, co jest zbyt słabe, to bym potraktował jako jeden element. A drugi element, no to jest oczywiście różnego rodzaju takie działania doraźne, jakaś tam terapia powięziowa, nawet uciskanie, nawet czasem to, że weźmiesz sobie piłeczkę i zaczniesz ugniatać pewne miejsca, rozluźniać, pracować nad nimi, to też jest jedna z form działania, która też może ci pomagać, jako takie rzeczy, które możesz zrobić w domu, zaraz po treningu, masz jakiś problem, możesz natychmiast popracować bezpośrednio na tym miejscu i na przykład wdrożyć jakieś ćwiczenia wzmacniające, które będą ci pomagały tak bardziej długofalowo wychodzić z tego problemu.
A co zrobić, żeby te kontuzje się nie pojawiały? Jakie zastosować kroki, żeby słuchania
swojego
jednak...
ciała, mhm. tak? Jakby jeżeli mamy z czymś problemy, to chcę zapobiegać kontuzji. Ja bym poszedł się poszedł po rozum do głowy, do fizjoterapeuty i po prostu zrobił ćwiczenia, które mi daje. Z reguły, z doświadczeń moich kolegów, to jest 10% osób albo mniej ćwiczących faktycznie w domu.
Pewnie. Wizyta u fizjoterapeuty zwykle jest dobra. Jeżeli masz kogoś sprawdzonego, kogoś, to do kogo masz zaufanie, wiesz, że pracuje ze sportowcami, wie, jak ten organizm sportowca działa. Super, jak najbardziej. Na pewno, po pierwsze, może ci pomóc doraźnie, po drugie, może ci pomóc
dać zalecenia,
poukładać to, co ty w ogóle masz robić, czyli powie ci na przykład tak, słuchaj, od tego treningu, który robisz, odejmij, nie wiem, 20-30%, a zastąp to, co zabrałeś, zastąp ćwiczeniami, wzmacniaj te mięśnie, nie wiem, stabilizacja, jakieś ćwiczenia na mobilność i tak dalej. I mamy zalecenia, wiem, co mam robić i to już jest moja sprawa, czy ja to będę robił, czy nie będę robił. I sprawa zawodników, to jest w kwestii zaufania. Rób to i to i wiadomo, jeżeli to będę wdrażać, no to widzę, pomaga w jakimś tam okresie czasu, ok, jest coraz lepiej, a jeżeli nie pomaga, no to wtedy idziesz znowu i szukasz innych rzeczy, może jeszcze coś innego można zrobić. Więc na pewno ten fizjoterapeuta to jest dobra droga.
A jeżeli, no, nie boli nas nic, trenujemy, ale mamy gdzieś tam z tyłu głowy, kurczę, bardzo nie chciałabym, żeby coś mnie złapało. Więc co muszę wdrożyć do swojego treningu?
No właśnie i okej, no to znowu wracamy do tego, co ja uważam, że jest super ważne, czyli do tej bazy. Bo czasem jest tak, że bierzemy się za trening
i tylko biegamy.
Czyli można powiedzieć trening specjalistyczny, czyli to, co mi da najlepszy wynik, ale zapominam o tym, co da mi długofalowy rozwój, zdrowie i tak dalej. Czyli tej właśnie bazie i ta baza. Tak jak powiedziałem, to są właśnie podstawowe wzorce wykonywane w treningu siłowym, wzmacnianie mięśni, core.
Czyli wychodzi na to, że biegacz musi iść na siłkę.
Biegacz powinien chodzić na siłownię. Sam też wiele razy to doświadczyłem, bo też mam okazję prowadzić takie treningi siłowe pod kątem biegaczy. I no dobra, nawet jeżeli to nie wpływa w żaden sposób na poprawę wyników, może, ale nie musi, to wpływa na to, że ludzie przychodzą i mówią, kurde Maciek, w sumie odkąd my trenujemy, to ja nie miałem żadnego urazu, albo jak się zaczyna, to za chwilę się kończy i jest super, to faktycznie działa.
No Maciek, wszystko popsułeś, nic mnie nie boli,
ja wtedy nie mam pracy, nie mam co robić, dlatego się zajmuję treningiem, bo wadę z kogoś trening, później nie muszę tego kogoś przyjmować za chwilę do gabinetu, żeby mu pomagać. To tak pół żartu, pół serii, ale tak jest, niestety tak jest. Dlatego ten trening siłowy, wzmacnianie, stabilizacja, ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia na mobilizację stawów, to wszystko nam pomaga zapobiegać. Plus technika biegania, to też jest uważam ważne i to też jest taki aspekt bardzo często tak traktowany po macoszemu. Sam też wielokrotnie miałem okazję prowadzić treningi i techniki biegu. Mało kto się tym tak zainteresuje na dłuższą metę, że pomyślał, okej, dobra, to pozmieniam i co dalej, co, jak to ciało powinno pracować. No bo jednak wygrywa zawsze ten aspekt, chcę być szybszy, chcę mieć lepsze wyniki, chcę ograć mojego kolegę. Wiadomo, że to jest bardziej atrakcyjne, ale jednak ta technika, siła, mobilność, to są rzeczy, które sprawiają, że mogę ten sport uprawiać długo, mogę się rozwijać cały czas, nie muszę robić przerw na to, żeby się wyleczyć z jakiejś kontuzji.
Ja czuję, że będą jakieś pytania. Pytanie z publiczności. Trenujesz zarówno zawodowców, jak i jesteś trenerem NWRC zawodników amatorów, a zatem jaka jest różnica między zawodowcami i amatorami w prowadzeniu?
No właśnie, różnica jest przede wszystkim związana z tym, z trybem życia. To znaczy amatorzy mają powiedzmy więcej różnych innych rzeczy na głowie, na przykład pracują 8 godzin dziennie, to znaczy nie mają tyle czasu, żeby się regenerować, żeby robić te wszystkie rzeczy okołotreningowe, natomiast zawodowcy mają na to czas i to jest ta podstawowa różnica, że czasem, zresztą zobaczycie nawet po sobie albo po swoich kolegach, koleżankach, że amatorzy trenują nawet czasem tyle co zawodowcy godzinowo, nie wiem, moi zawodnicy poświęcają na trening 1,5 godziny na przykład dziennie, albo 2, 5, może 6 razy w tygodniu i są w stanie z takiej ilości treningu na przykład, nie wiem, zdobyć medal Mistrzostw Polski, pojechać, nie wiem, na jakąś międzynarodową imprezę. A amatorzy czasem trenują nawet więcej, trenują codziennie, ale nie widzą takiego, nie widzą tych postępów. Gdzieś się często umartwiają, tyle trenuję i nie ma z tego takich efektów, jakbym chciał. Bo ta równowaga pomiędzy treningiem a regeneracją jest kluczem do tego, żeby się rozwijać. Jeżeli trenuję za dużo, zajeżdżam swój organizm, nie mam kiedy jakby przerobić tą pracę, którą wykonuję, nie daję swojemu organizmowi czasu na to, żeby on sobie poradził z tym stresem, który dostarczamy poprzez trening. Jeżeli nie daję mu na to czasu, żeby on to przerobił, to nam się marnuje, po prostu eksploatuje swój organizm, ale nie przekładam tego na wyniki. Czyli mierzyć swoje siły na zamiary, nie wiem, chcę przebiec maraton, chcę trenować, biegać, nie wiem, 2 godziny dziennie, okej, ale znajdź sobie czas na to, żeby porozluźniać mięśnie, pójść do fizjo, znajdź czas na to, żeby, nie wiem, pójść na basen, poleżeć w wodzie, żeby ten układ nerwowy mógł się trochę rozluźnić. I wtedy dopiero masz szansę poczuć, że ten twój trening daje ci dobre efekty. Daje ci to jakby czego potrzebujesz, czego od niego oczekujesz.
Czyli balans.
Balans. Zdecydowanie. Równowaga to jest...
To ja mam właśnie takie pytanie.
A pytanie z publiczności brzmiało. Jak znaleźć balans, choćby w treningu triatlonisty, pomiędzy treningiem uzupełniającym BHP, a treningiem właściwym, specjalistycznym?
Okej, akurat tutaj jest, pewnie ten triatlon będzie o tyle specyficzny, że tam tego treningu jest naprawdę bardzo dużo. Ale przykładowo, jeżeli wykonuję jednostkę treningową, nie wiem, 2-godzinną codziennie, no to tak naprawdę ja bym powiedział, do tej pojedynczej jednostki powinieneś codziennie przypisać chociaż 15-30 minut pracy poza treningiem. To może być to, że sobie bierzesz roller, kładziesz się, rozluźniasz specyficzne punkty, specyficzne miejsca. To może być to, że właśnie idziesz sobie na basen poleżeć trochę, powypoczywać, poregenerować się. Może być to, że nie wiem, pójdziesz sobie, wyjdziesz 2 razy do sauny na 10 minut. Czyli powiedzmy 4 części treningu, jedna część tej regeneracji. To myślę, że to był taki balans, który powinien się sprawić. Czasem może być potrzeba tego więcej, bo to wszystko zależy od tego, jak bardzo jest intensywny ten trening, ale to by było pewnie takie jakieś minimum na właśnie te, nie wiem, 15 minut po każdym treningu, nawet niekoniecznie bezpośrednio, bo czasem jest tak, że kończymy trening, dobra, porozciągam się 15 minut gadając jeszcze ze wszystkimi dookoła, to nie będzie takie efektywne. Natomiast jeżeli te 15 minut poświęcę rzetelnie na to, żeby właśnie zastanowić się, okej, tu mam spięte mięśnie, tu mam spięte to, te mięśnie pracowały najbardziej, poświęcam im trochę czasu, żeby je porozluźniać i robię tak regularnie cały czas, przyzwyczajając się też do tego, że organizm ma taki bodziec, to powinno być wystarczające. Przy bardzo intensywnym treningu trzeba będzie tego robić więcej i więcej uwagi poświęcić, nie wiem, na to, żeby się wyspać dobrze, bo to też jest bardzo ważne. Na to, żeby mieć dobrą dietę, na to, żeby, nie wiem, suplementować jakieś rzeczy. Są gdzieś tam kolejne elementy, ale zobaczcie, że to później zajmuje myślenie o tych wszystkich innych rzeczach, zajmuje nam coraz więcej czasu. Okej, przygotowanie posiłku, no to też dobrego posiłku, no to też jest regeneracja w pewnym sensie dla nas, lepsza regeneracja. I ja to dodaję, nie wiem, godzina więcej snu, no muszę to dodawać, więc później poza tą, tak jak mówię, te 15, nie wiem, 20-30 minut, to jest jakieś takie minimum, to powinno być, ale jakby się nad tym zastanowić, dokładając te wszystkie inne elementy, to oczywiście będzie tego jeszcze więcej.
Pytanie, jak godzić klasyczny trening biegowy z treningiem na siłowni, co robić, a czego unikać?
No właśnie, jak to godzić? No przede wszystkim uważam, że nie powinno to wyglądać w ten sposób, że mam swój trening biegowy, który robię na przykład od jakiegoś czasu i który zajmuje mi na przykład 5 dni w tygodniu po 2 godziny i stwierdzam, dobra, to teraz będę robił jeszcze siłę i do tych 5 dni w tygodniu po 2 godziny jeszcze dorzucam 2 treningi siłowe. Nie do końca o to chodzi, czyli trening siłowy też jest obciążeniem, też jest wymagający, też może być męczący i też może wpływać na trening biegowy, dlatego musimy przede wszystkim pogodzić to, czyli zastanowić się na przykład, co w treningu mógł sobie trochę odpuścić, czego mogę zrobić trochę mniej, ale zastąpić to treningiem siłowym, żeby tego nie nawarstwiać. O, jeszcze to zrobię, jeszcze to, jeszcze tamto.
A czego unikać?
I czego będę musiał unikać? Teraz zależy trochę to od dyscypliny, to znaczy, nie wiem, w sprincie, mówiliśmy trochę o sprincie, ta siła jest bardzo ważna i ona, i tam trzeba poświęcić więcej uwagi. Natomiast w biegach długodystansowych to nie jest jakieś tam aż tak istotne. To znaczy, czego unikać, rozumiem, masz na myśli ćwiczenia, tak? Jakichś ćwiczeń unikać. Ja bym chyba się nie skupiał na tym, czego unikać. Albo może tak. Przede wszystkim unikać ćwiczeń, których nie potrafisz zrobić, które są wykonane w nieprawidłowy sposób, bo one nie będą przynosiły korzyści, tylko one będą przynosiły dodatkowe zmęczenie. Czyli jak ja bym się zastanowił, od czego zacząć, to od ćwiczeń, które są potrzebne biegaczom, a które na te grupy, które mogą być zaniedbywane na przykład. No to najczęściej zaniedbywane grupy mięśniowe ogólnie w sporcie, w bieganiu na pewno też, to będą właśnie ćwiczenia, które stabilizują nam stap skokowy. Dobra, czasem robimy wspięcia na palce. No dobra, wszyscy robią wspięcia na palce, ale to nie jest jakieś tam najlepsze ćwiczenie, jakie można zrobić. Można zrobić inne, nawet skupiając się bardziej na stabilizacji, czyli nawet samo stanie na palcach na jednej nodze, które tutaj często też robimy na treningach na Żoliborzu z naszą ekipą. Stabilizuje nam kostkę, uczy stałego napięcia łydki. Dalej mięśnie kulszowo-goleniowe, czyli tył uda. Bardzo często jest tak, że mamy silne mięśnie czworogłowe i katujemy je siłownią, robimy przysiady, wykroki, wyjście na skrzynię, wszystkie ćwiczenia na te same grupy mięśniowe, a zaniedbujemy to, że mięśnie kulszowo-goleniowe są naszym napędem, głównym napędem, powinny być w każdym razie, głównym napędem w czasie biegu.
Jakie ćwiczenia?
Nie, martwy ciąg to w ogóle jest zupełnie inny wzorzec. To znaczy, jeżeli w pierwszej kolejności trzeba dawać te ćwiczenia, które wiesz, że są spójne z tym, co robisz. To znaczy, będę musiał to pokazać pewnie. Zobaczcie, w czasie biegu, jeżeli chcę wykorzystać mięśnie kulszowo-goleniowe, to wykorzystuję je w ten sposób, podnosząc nogę do góry. Czyli muszę robić ćwiczenia takie, które będą wykonywane w tym wzorcu. Czyli na przykład kładę się na plecach, kładę nogi na piłce, przyciągam piłkę do siebie, wykonując taki ruch, trzymając napięcie na mięśniach kulszowo-goleniowych. Albo ćwiczenia z gumami, z jakimś oporem gumy, w którym przyciągam, pociągam nogę do góry. Czyli wzorce, które są spójne, funkcjonalne, czyli te, które są spójne z tym, co spójne z tym, do czego zmierzasz, co chcesz zrobić. Dalej, mięśnie brzucha na przykład, bardzo często myślimy sobie, dobra, muszę wzmocnić mięśnie brzucha, to będę robić brzuszki. No i kładę się, drabinka i brzuszki robię.
Ale to nie w funkcji.
Ale to jest w ogóle ruch, który robię raz dziennie, jak chcę się podnieść z łóżka, wstaję, robię jeden brzuszek i koniec, więcej tego brzuszka już nie zrobię. No ale w czasie biegu muszę utrzymać lekkie napięcie brzucha przez na przykład godzinę, albo przez półtorej godziny, albo w maratonie przez ponad dwie godziny. Muszę utrzymać lekkie napięcie brzucha, więc po to, żebym mógł dobrze koordynować ruch całego ciała.
Jeszcze
więc
skosy.
Dokładnie, więc muszę wykonywać ćwiczenia głównie w stałym napięciu i to do tego jeszcze uczące mnie prawidłowej pozycji, czyli nie, taka pozycja i wzmacnianie mięśni w tej pozycji jest mi niepotrzebne, czyli muszę zwykle, jeżeli przychodzą do mnie ludzie, którzy mają z tym problem, i chcę im jakoś tam poukładać to w głowie, no to każę im się połóż na ziemi, wciśnij lędźwia w ziemi i spróbuj utrzymać to napięcie i zobacz w ogóle, jak te mięśnie wtedy pracują. I od tego typu prostych ćwiczeń, żeby zaczynać i później dopiero przechodzić do jakichś trudniejszych rzeczy.
Czyli najlepiej pojawić się na konsultacjach po prostu.
Wiadomo, no, że jest łatwiej.
To jest bardzo dużo
specjalistycznej wiedzy. Albo przychodzić na treningi New Balance Run Club, tam często też się pojawiają jakieś różne ćwiczenia, mniej bardziej oczywiste.
A kiedy i gdzie są treningi?
O rany, teraz trudne pytanie zadajesz. Słuchajcie, nie śmieję się, bo nie jestem organizatorem tych treningów bezpośrednio. Ja prowadzę treningi we wtorki na Żoliborzu, na Kępie Potockiej i mamy je zawsze o godzinie 19 od lat. Natomiast te treningi są od poniedziałku. Przepraszam, czwartek, powiedziałem wtorek. Tak. Czwartki.
Właśnie
we wtorki
tak
było, we wtorki... Nie zabrałem wam treningu. We wtorki Asia prowadzi chyba o 18.30 z tego co kojarzę.
Tak, we wtorki treningi są o 18.30. Przenosimy się na Agricole. Były na Skrze, a idziemy na Agricole.
No okej. Okay. Ale są też treningi poniedziałek, środa, też w podobnych godzinach, tam bodajże o 19.00. Chyba Stadion Narodowy w poniedziałek. W każdym razie od poniedziałku do czwartku, mniej więcej w godzinach 18:30-19 można przychodzić i trenować.
A skoro jesteśmy na temacie treningowym, to chyba już pora, żebyśmy pobiegali, bo przyciągnęły nam się nagrania podcastowe. Bardzo dziękujemy za dobrą, pouczającą rozmowę. Rozmawiali dzisiaj
Asia Jóźwik,
Adam Kszczot, a naszym gościem był
Maciek Wojtkowski.
Dziękujemy.
Bieganie.pl. Słuchaj w rytmie biegania.
Podcast W rytmie biegania napędza e-obuwie.